Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Pierwszego marca wita Państwa Krzysztof Bronk. W comiesięcznej audycji Aleksandra Kowalskiego o dialogu chrześcijańsko-żydowskim usłyszymy dziś, jak Paweł VI wyobrażał sobie posoborowe kontakty z Żydami. Nadamy też wielkopostną refleksję księdza Waldemara Turka o świętym Augustynie. A na wstępie aktualności watykańskie. Zapraszamy. Rozpoczęła się wizyta ad limina apostolorum biskupów Ugandy. Ten afrykański kraj od lat targany jest konfliktem, który pochłonął co najmniej 300 tysięcy ofiar, a 1,5 miliona ludzi zmusił do opuszczenia swych domów. Uganda jest zarazem jedynym krajem Afryki, gdzie w sposób bezprecedensowy udało się zmniejszyć liczbę zachorowań na AIDS.
Wizyta u progów apostolskich, w czasie której biskupi odwiedzają urzędy kurii rzymskiej i spotykają się z papieżem, to m.in. okazja do wypracowania nowej linii pracy duszpasterskiej, której aktualnie jednym z głównych celów wciąż jest pojednanie. Dziś Benedykt XVI przyjął pierwszych hierarchów, wśród których był arcybiskup John Baptist Odama, kierujący archidiecezją Gulu. To właśnie na jej terenie dochodzi do najkrwawszych masakr dokonywanych przez rebeliantów z armii oporu Pana. Mimo wielokrotnie podpisywanych porozumień pokojowych, rebelianci nie złożyli broni, a swymi działaniami objęli także sąsiednie kraje – Sudan, Demokratyczną Republikę Konga i Republikę Środkowoafrykańską. Stąd ogromne zaangażowanie ugandyjskiego kościoła w promowanie pokoju i pojednania.
Niebywałym sukcesem Ugandy jest program walki z AIDS. Główny akcent padł w nim na zachowanie abstynencji seksualnej i wierność jednemu partnerowi. W kampanię zaangażowały się władze państwowe, szkolnictwo, organizacje religijne, katolickie, anglikańskie i muzułmańskie. Środki finansowe pozyskano ze Światowej Organizacji Zdrowia i Amerykańskiej Agencji do Spraw Międzynarodowego Rozwoju. W ciągu 20 lat doszło do zmian zachowań seksualnych Ugandyjczyków. Liczba mężczyzn, którzy mieli 3 lub więcej partnerek, spadła z 15% do 3%. A liczba zakażonych wirusem HIV spadła z niemal 22% w roku 1991 do nieco ponad 6% w roku 2002. Wspólne dziedzictwo na fali soborowego przełomu.
Przed mikrofonem Aleksander Kowalski.
Wydany przez Komisję do Spraw Kontaktów Religijnych z Judaizmem w 9 lat po deklaracji Nostra Aetate, a dotyczące wprowadzenia w życie tego soborowego dokumentu wskazówki i sugestie, nie noszą papieskiego podpisu. Sygnowali je przewodniczący wspomnianej komisji, a zarazem Sekretariatu Jedności Chrześcijan, kardynał Johannes Willebrands i jej sekretarz, ojciec Pierre-Marie de Contenson. Oczywiście nikt znający bliżej sprawy kościelne nie mógł wątpić, że za takim pismem, wydanym przez dykasterię Stolicy Apostolskiej i to na temat realizacji nauczania soboru, stoi autorytet samego papieża. Ponieważ jednak ten tekst, choć przeznaczony dla katolików, odnosi się do dialogu z Żydami, należało się spodziewać zainteresowania nim ze strony żydowskiej, mniej zorientowanej w watykańskich procedurach. Paweł VI zadbał więc, by przy najbliższej okazji osobiście wyjaśnić Żydom, że wskazówki i sugestie Komisji do Spraw Kontaktów Religijnych z Judaizmem zgodne są z jego myślą. Nie musiał na to długo czekać. Już 10 stycznia 1975 roku, czyli zaledwie tydzień po ich prezentacji, przyjął uczestników 4. z kolei spotkania Międzynarodowego Katolicko-Żydowskiego Komitetu Łączności. Powstał on w 1970 roku, a po 4 latach istnienia zebrał się po raz pierwszy w Rzymie. Na audiencji dla tego zespołu przedstawicieli zarówno Stolicy Apostolskiej, jak kilku ważnych organizacji żydowskich, w tym Światowego Kongresu Żydów, papież zajął się głównie nowym dokumentem, omawiając go, a nawet poniekąd uzupełniając.
Tekst ten przywołuje zaznaczające się przez 2000 lat na relacjach między chrześcijanami a Żydami trudności i konfrontacje, ze wszystkim, co mogło przy tym być godne pożałowania. Choć takie przypominanie jest zbawienne i niezbędne, nie powinno się zapominać, że między nami w ciągu wieków były nie tylko konfrontacje. Wielu może jeszcze złożyć świadectwo o tym, co Kościół katolicki czynił podczas ostatniej wojny. W samym Rzymie, dzięki energicznej inicjatywie Piusa XII, czego osobiście jestem świadkiem, i przez licznych biskupów, księży i wiernych w różnych krajach Europy, by często z narażaniem własnego życia ocalać niewinnych Żydów przed prześladowaniem.
Papież czuł się szczególnie zobowiązany, by wobec nasilających się już od pewnego czasu oskarżeń Piusa XII o milczenie, dać świadectwo o popieraniu przez niego kościelnych inicjatyw ratowania zagrożonych zagładą Żydów. W latach wojny należał przecież do jego najbliższych współpracowników i dobrze znał te wysiłki. W przemówieniu nie ograniczył się jednak tylko do nowszej historii. Sięgnął też do dawnych już kontaktów intelektualnych Żydów i chrześcijan, które, jak podkreślił, są niestety zbyt często za mało zauważane. Przypomniał wpływ, jaki w różnych epokach wywierał na myśl chrześcijańską Filon z Aleksandrii, którego święty Hieronim uważał za najbieglejszego z Żydów, a opinię tę powtórzył za nim po kilkuset latach święty Bonaventura. Współczesny temu ostatniemu Tomasz z Akwinu powoływał się nieraz na wybitnego rabina Maimonidesa. Ze swej strony myśl świętego Tomasza, zwrócił uwagę Paweł VI, do tego stopnia wpłynęła na tradycję średniowiecznego judaizmu, że jak wykazały niedawne badania takich uczonych jak rabin Charles Tuati z Paryża czy profesor Joseph Sermoneta z Jerozolimy, w XIII i XIV wieku istniała na łacińskim zachodzie żydowska szkoła tomistyczna.
To tylko jedne z wielu przykładów. Świadczą, że w różnych epokach był na pewnym poziomie głęboki wzajemny szacunek wraz z przekonaniem, że możemy się czegoś jedni od drugich nauczyć. Szczerze życzę, by w sposób odpowiadający naszym czasom, a zatem wykraczający w jakiejś mierze poza ograniczoną dziedzinę wymiany czysto spekulatywnej i racjonalnej, zaistniał prawdziwy dialog między judaizmem a chrześcijaństwem. Fakt, że jesteście tu obecni jako należący do najbardziej upoważnionych przedstawicieli światowego judaizmu, świadczy, że to moje osobiste życzenie wzbudza z waszej strony echo.
Podkreślając zaangażowanie Kościoła katolickiego w dialog z judaizmem, papież nawiązał wprost do treści wskazówek i sugestii Komisji do Spraw Kontaktów Religijnych z Judaizmem. Przytoczył dosłownie pewne wyrażenia dotyczące wzajemnego szacunku i poznawania się, jak też bezwzględnego potępienia antysemityzmu. Zaznaczył, że to on sam kieruje do wszystkich katolików zawarte tam wezwanie, by nauczyli się poznawać, jak Żydzi sami się określają.
Mamy nadzieję, że ten dialog, rozwijany z wielkim wzajemnym szacunkiem, pomoże nam lepiej poznać jedni drugich, że doprowadzi nas też do lepszego poznania tego, który jest wszechmogący i wiekuisty. Wierniej pójdziemy wtedy drogami, jakie wytyczył nam ten, który zgodnie ze słowami proroka Ozeasza jest pośród nas świętym i nie chce zatracenia. Ośmielam się sądzić, że ze strony katolickiej są warunki do pomyślnego rozwoju w tym kierunku. Stwarzają je niedawne uroczyste potwierdzenie, że Kościół katolicki odrzuca wszelki antysemityzm i skierowany przeze mnie do wszystkich katolików apel, aby nauczyli się lepiej poznawać, w jakich zasadniczych rysach Żydzi sami się określają w rzeczywistości religijnej przez siebie przeżywanej. Nie wątpię, że z własnej perspektywy odpowiecie na nasz wysiłek, który może być sensowny i owocny tylko we wzajemności.
Wskazówki i sugestie w sprawie wprowadzenia w życie soborowej deklaracji Nostra Aetate spotkały się w środowiskach żydowskich z dużym zainteresowaniem. Wywołały tam też pewne krytyki. Przemawiając do Międzynarodowego Katolicko-Żydowskiego Komitetu Łączności, Paweł VI do nich się nie odniósł. Zajęła się jednak nimi Komisja do Spraw Kontaktów Religijnych z Judaizmem. W odpowiedzi na zarzut pominięcia duchowej więzi religii żydowskiej z pojęciem ludu i ziemi Izraela, zwróciła uwagę, że taką wzmiankę odczytano by w sensie czysto politycznym, skoro ten krótki tekst nie wspomina też żadnych innych istotnych elementów wiary Żydów, takich jak szabat czy obrzezanie. Wobec zastrzeżeń co do możliwości wspólnej modlitwy, ze ścisłej perspektywy judaizmu ortodoksyjnego niedopuszczalnej, komisja przypomniała, że jej dokument wyraźnie stwierdza, iż można się modlić razem tylko za obopólną zgodą. Przy tym dla katolików formą modlitwy są nie tylko liturgiczne akty kultu, ale też słuchanie Słowa Bożego i jego medytacja w milczeniu. Gdy chodzi o fakt, że wskazówki i sugestie nie są owocem współpracy obu stron, ale zostały wydane tylko przez jedną z nich, stwierdzono.
Dokument ten, rzeczywiście opracowany przez władze Kościoła katolickiego dla katolików, nie ma bynajmniej na celu opisania judaizmu tak, jak Żydzi sami siebie rozumieją. W katolickim dokumencie taki opis bardzo trudno byłoby sformułować w sposób zadowalający wszystkich. Tak samo Żydom byłoby niewątpliwie trudno dać w dokumencie opracowanym dla nich samych opis katolicyzmu, który my moglibyśmy uznać za odpowiedni. Dokument nie jest wprawdzie owocem dialogu, choć faktycznie skorzystał z relacji szczęśliwie tu i tam nawiązanych. Ma on właśnie stworzyć po stronie katolickiej i dla całego Kościoła, w samym obrębie jego wiary, warunki pozwalające na rozwój dialogu, o ile nasi bracia Żydzi zdecydują się po swej własnej linii na to odpowiedzieć.
Komisja do spraw kontaktów religijnych z judaizmem przytoczyła jeszcze inne żydowskie zarzuty. Stanowisko zarówno Soboru Watykańskiego II, jak i ogłoszonych 9 lat po nim wskazówek i sugestii co do kwestii odpowiedzialności za mękę i śmierć Jezusa jest dla Żydów dwuznaczne i niewystarczające. Przypomnienie obowiązku głoszenia przez Kościół Chrystusa miałoby być zachętą do prozelityzmu, zaprzeczając deklarowanemu tamże poszanowaniu dla wiary Żydów. Są też dla nich nie do przyjęcia pewne sformułowania dokumentu dotyczące relacji między Starym a Nowym Testamentem, a niektóre jego pasusy zdają się zakładać niższość judaizmu względem chrześcijaństwa. Nawiązując do tych zarzutów, komisja stwierdziła.
Trzeba wyraźnie uznać, że dialog między katolikami i Żydami zakłada poszanowanie wiary żydowskiej przez katolików, ale również ze strony tychże samych katolików wierność wszystkim istotnym składnikom ich własnej wiary. Oczywistym jest, że nie mogłoby być dialogu, gdyby po obu stronach nie łączyły się konkretnie ze sobą wzajemne poszanowanie i taka wierność.
Była to audycja Aleksandra Kowalskiego o dialogu chrześcijańsko-żydowskim na falach soborowego przełomu. A teraz czas już na wielkopostne rozważanie księdza Waldemara Turka na kanwie losów świętego Augustyna.
Historia pewnego nawrócenia.
Czytając wyznania świętego Augustyna.
Przed mikrofonem ksiądz Waldemar Turek.
Pogrążyłem się w romansie. Szesnastoletni Augustyn przybył do Kartaginy, by kontynuować naukę. Zaraz na początku pobytu w tym mieście przeżył szereg smutnych od strony moralnej doświadczeń, które opisuje w wyznaniach już z pewnej perspektywy czasowej. dlatego nie tylko przedstawia konkretne fakty, ale również dokonuje oceny i ukazuje ich znaczenie dla życiowej drogi duchowej. Przybyłem do Kartaginy i od razu znalazłem się we wrzącym kotle erotyki. Jeszcze się nie zakochałem, a już kochałem samą myśl o zakochaniu. Strumień przyjaźni, z natury jasny i przejrzysty, zamącałem mroczną, spokrewnioną z piekłem zmysłowością. A w tej niegodziwości byłem tak próżny, że chciałem uchodzić za człowieka wytwornego i bardzo kulturalnego. Pogrążyłem się też wreszcie w takim romansie, jakiego szukałem. Boże, Panie miłosierny, jakże gorzką żółcią pokropiłeś tę błogość i jakąż dobroć mi przez to okazałeś. Byłem wtedy kochany wzajemnie i w ukryciu dałem się spętać łańcuchami wypełnienia. Ochoczo oplotłem siebie więzami udręki. Chłostany byłem żelaznymi, rozpalonymi prętami zazdrości i podejrzeń, lęku, gniewu, sporów. Słowa świętego Augustyna, szczere aż do bólu, nie pozostawiają wątpliwości. Po roku spędzonym bezczynnie w Tagaście, często w złym towarzystwie, teraz, znalazłszy się w dużym mieście, dał upust swoim namiętnościom. Na nic zdają się tutaj próby niektórych patrologów usprawiedliwiające postępowanie młodzieńca tym, że przecież nie był jeszcze ochrzczony i zachowywał się tak, jak jego rówieśnicy. Ponadto, mówią, Augustyn celowo przesadza w opisie swoich występków, by tym bardziej ukazać Boże miłosierdzie. Jednak nieuporządkowane uczucia i czyny młodzieńca nie powinny być ani wyolbrzymiane, ani pomniejszane. Były takie, jakie były. Autor opowiada o nich ze smutkiem i ocenia je zdecydowanie negatywnie. Przede wszystkim stara się być szczerym wobec Boga, siebie i czytelnika. Również dla nas nie jest rzeczą łatwą ocenić obiektywnie naszą osobistą historię, zwłaszcza w dziedzinie tak delikatnej, jaką jest płciowość, dar Boga wymagający wyjątkowej troski, pokory i odpowiedzialności. Czas Wielkiego Postu stanowi dobrą okazję do tego, byśmy raz jeszcze spojrzeli na tę ważną sferę naszego życia. W jej ocenie nam również grozi podwójne niebezpieczeństwo, przesady i wybielania. Niektórzy ludzie przez całe lata nie są w stanie pozbyć się ciężkiego bagażu doświadczeń, postrzegając swoją historię jedynie w czarnych kolorach. Są nawet w stanie uwierzyć, że Bóg im przebaczył, ale sami sobie nie mogą przebaczyć. Inni natomiast, zgodnie z duchem i mentalnością naszego czasu, nie dostrzegają zła i upadków, nawet wtedy, gdy są one poważne. Niech przeto święty Augustyn, który uległ w pewnym okresie swojego życia namiętnościom, ale też potrafił później uwierzyć w Boże miłosierdzie, wyprasza nam u Chrystusa łaski potrzebne do właściwej oceny i przeżywania naszej płciowości.
Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.